Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mowę mi odbiera. Tak się zawsze dzieje, jak czuję wzruszenie. Myślę, że znacie to odczucie. A wzruszenie jest ogromne. Nie wiem, czy do tej pory, oprócz dnia, kiedy wraz z moją wówczas narzeczoną, a od 36 lat żoną Jolą, stałem przed ołtarzem, podobne uczucie mi towarzyszyło, mowę mi odbierało i na takim poziomie to jest chyba drugi raz. No może jeszcze, kiedy się nasze troje dzieci rodziło. Najpierw taka moja osobista refleksja, bo to dokładnie było rok temu, kiedy siedziałem przy biurku i robiłem sobie plan na rozpoczynający się wówczas rok mojej aktywności w pewnej nowej przestrzeni. I wśród różnych wydarzeń, bardziej może jako plan marzenie, zapisałem trzy takie główne. Dwa z nich już są za nami. Wśród nich, tak to nazwałem, Andrzej pamięta, bo też mu powiedziałem, że ja to tak nazwałem. Wśród nich było wydarzenie Narodowa Pielgrzymka Mężczyzn na Jasną Górę. Dokładnie rok temu, na początku listopada. No, z marzeniami to jest tak, że bardzo człowiek pragnie, aby się udało, ale nie zawsze się udaje. I się udało. I zobaczcie na tą niezwykłość tego akurat. Tego akurat wydarzenia, bo gdzieś na początku roku, gdzieś może to było w lutym, zatelefonowałem do Andrzeja i mówię o tym, a Andrzej mówi, ale przecież my w Polszewicach w styczniu na rekolekcjach liderów grup męskich też wypowiedzieliśmy takie odczucie, pragnienie. No to jest potwierdzenie, że trzeba iść w tym kierunku. Zatelefonowałem do ojca Tabulskiego, dzieląc się tą naszą potrzebą, tym naszym pragnieniem. I teraz uważajcie, a ojciec mówi, proszę pana, my właśnie wczoraj z ojcami też wyraziliśmy takie stwierdzenie, że przecież tu na Jasnej Górze nie było jeszcze pielgrzymki mężczyzn. Słyszycie? Z trzech źródeł poszła ta informacja, że coś takiego musi się wydarzyć. Tak bardzo wyraźnie Pan Bóg nam to pokazał. I dlatego jestem tak wzruszony. No bo nie możemy mieć wątpliwości, że to nie my, nikt z nas. To nie my zaplanowaliśmy właśnie to. Tak z Jackiem spekulujemy, że za rok będzie nas 500 tysięcy. Jak Pan Bóg pozwoli. Trzy punkty tej mojej refleksji. Najpierw bardzo ważna część prowadzenia historycznego. Potem właśnie ten Boży zamysł dla mężczyzny, tam chcę to nazwać, a potem właśnie to, czym się zachwycam najbardziej, iż to Jezus jest dla nas pełnym wzorem i źródłem mocy dla nas mężczyzn. Dlaczego jest ważny ten wstęp historyczny? Bo ja bym przekonany i bardzo często wyrażałem to stwierdzenie i tę refleksję, że rzeczywiście kryzys wartości, kryzys Kościoła, kryzys rodziny, kryzys małżeństwa spowodowany jest kryzysem męskości. Żeby nie było wątpliwości. Ale skąd kryzys męskości? No bo my to diagnozujemy, stwierdzamy fakt. Ale co stoi u podstaw właśnie tego, tak dramatycznego w skutkach, o czym przed chwilą powiedziałem, zjawiska. Gdzieś może słyszeliście w jednej z konferencji, Donald Turbin wspomniał, że to już tak mniej więcej 200 lat trwa. Skąd te 200 lat? Kilka lat temu przygotowywałem ważną publikację, właśnie związaną z genderyzmem, który wtedy bardzo intensywnie zaczął wchodzić do Polski. Akurat tytuł mojej publikacji brzmi Gender i Apokalipsa, bo jako biblista też dostrzegałem tam w zjawisku, w ideologii gender znaki, o których też czytam w Apokalipsie. I natrafiłem na taki wątek, bo owszem, pewnie wielu z nas słyszało, że głównym ideologiem ideologii gender jest Judith Butler. W jej książce Uwikłani w płeć, ponad 300-stronicowa, trudno się przez nią brnie, ale chciałem to uczynić. Traktowałem to jako czyściec, naprawdę. Judith Butler pisze tak. Heteroseksikowskie elementy społeczeństwa muszą być wykorzenione ze wszystkich obszarów życia. Męskość i kobiecość, małżeństwo i rodzina, seksualność i płodność nie mają żadnego uzasadnienia w naturze, lecz raczej usprawiedliwiają hegemonię mężczyzny nad kobietą i heteroseksualizm nad innymi formami seksualności. To wszystko trzeba zniszczyć aż do korzeni. To są czasy obecne. To już jest najwyższy poziom ewolucji. I tu jest właśnie początek ideologii, nie zjawiska, ideologii feministycznej. Jej wielką poprzedniczką, z którą ona polemizuje i pewne zarzuty jej przedstawia, była Simone de Beauvoir, twórczyni nowego feminizmu, która w 1949 w opracowaniu Druga płeć, też przez nią przebrnąłem, napisała tak. Nikt nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje, ponieważ kobiety są przez mężczyzn uciskane. Muszą się pozbyć swej kobiecej tożsamości. Nadszedł czas zerwania kajdan patriarchalnego ucisku i wyzwolenia z niewoli macierzyństwa. O, widzicie? Wszędzie tam, gdzie się pojawia feminizm jako ideologia, jest właśnie akcent na to położony, że jednym z przejawów owych kajdan tej naszej męskiej, w cudzysłowie, hegemonii wobec kobiet jest małżeństwo i macierzyństwo. Ale skąd takie myślenie u niej? No i mamy początek. To są czasy rewolucji francuskiej i mamy rzeczywiście te 200 lat. Olympia de Gouges, w cudzysłowie męczennica feminizmu, bo ona została zgilotonowana, mimo że jej hasła w klimacie rewolucji bardzo szybko zaczęły się rozprzestrzeniać, ale naraziła się Robespierre'owi. I to ona zaczęła właśnie wówczas, gdzieś mniej więcej w 1790, 91, 92, bo w 93 została stracona, głosić te hasła, że wyzwolenie kobiet to nie jest prawo do stawania na trybunach, tak jak ona twierdziła, że skoro kobiety są stawiane na szafocie, to również mają prawo stawać na trybunach. Owszem, niewątpliwie słuszne stwierdzenie, ale ona już wtedy zaczęła właśnie wskazywać, że pełna wolność kobiet to wyzwolenie się z tej niewoli małżeństwa i macierzyństwa. I to był początek. I teraz zobaczcie, to jaki to ma związek z kryzysem męskości? Dość prosty. Bo jeśli kobiety takie hasła zaczęły głosić i takie postawy zaczęły przyjmować, to odebrały nam, mężczyznom, możliwość funkcjonowania z naszą męskością na najwyższym poziomie, w najbardziej naturalny sposób, jakim jest małżeństwo i ojcostwo. Kochani, wiecie o tym. Gubimy się. Tak zostaliśmy skonstruowani przez Pana Boga. Jeśli nie mamy w tym, co robimy, tego punktu odniesienia, małżeństwo i ojcostwo. I one nam, mężczyznom, uogólniam, zaczęły podcinać ten naturalny Boży zamysł, ten naturalny korzeń. Więc teraz, jak my mamy zacząć się temu najintensywniej przeciwstawiać? do tego powrócić, do Bożego zamysłu, do wskazywania. I to jest tak piękne, tak czytelne, tak piękne też dlatego, że tak proste, co zostało zredagowane 3300 lat temu. Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. I tu już przechodzę do tego drugiego punktu. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Fantastyczne. Słuchajcie, to jest kod genetyczny. Program dla całej ludzkości. DNA dla całej ludzkości na wszystkich szerokościach geograficznych i we wszystkich epokach. Tak nas Pan Bóg zaplanował, zaprojektował. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Oczywiście dowiadujemy się, że zostaliśmy stworzeni w różnorodności płci. I to jest też coś fundamentalnego i wyjściowego. Ale z tej różnorodności płci, o czym my, którzy żyjemy w małżeństwie, co najmniej tak długo jak ja z Jolą, 36 lat, wiemy bardzo dobrze, bo w tej różnorodności płci mamy cudowną możliwość doświadczania komplementarności. Słuchajcie, ja nie przestaję Bogu dziękować za fakt, że oto właśnie ona, moja ukochana żona Jola, jest obok mnie już przez te wszystkie lata i daj Boże kolejne tyle albo i więcej, właśnie jako kobieta. Tak różna w swej kobiecej naturze ode mnie. To dzięki niej, tak dziwnie to zabrzmi, która jest dla mnie punktem odniesienia dla mojej męskości. Ja mogę w pełni doświadczać czym jest owa męskość, ale też właśnie owa komplementarność. Czyli to, czego ja nie mam, bo Pan Bóg powiedział, że my faceci tego nie potrzebujemy. To ma właśnie ona. Ona, dla której ja właśnie po to jestem. Żebym ja miał to, czego ona nie ma, a ona dla mnie to, czego ja nie mam. Panowie, cudowne, nie? Wiecie, o czym mówię? My, mężczyźni żyjący w małżeństwie. Amen. Ale zaraz dalej jest ten 28 werset. Po czym Bóg im, to już była konkretna para małżeńska, nie dwoje singli biegających pośród stada, facetów i kobiet. Nie, im, tej konkretnej parze. Błogosławił, bardzo ważne, mówiąc, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. A więc najpierw małżeństwo, teraz ojcostwo i mamy całość. To utrącają ciągle jeszcze, szczególnie te skrajne feministki, aktywistki feminizmu. Ale uwaga, tutaj jest również bardzo ważna część przesłania dla nas, do nas, mężczyzn. Izraelici nie mieli żadnych wątpliwości, że owo Boże błogosławieństwo. Zachęcam do przeczytania 28 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, ale w całości. Najpierw 16 wersetów błogosławieństw, a potem 54 wersety przekleństw. Przekleństw Bożych! Jak gromy z jasnego nieba! Ciarki po plecach przechodzą, jak to się czyta. Ale najpierw te 16 błogosławieństw. I Izraelici nie mieli najmniejszej wątpliwości, że Boże błogosławieństwo to jest bardzo konkretne wsparcie Pana Boga. Na każdej płaszczyźnie. Proszę każdego z nas tutaj obecnych. Tu i w auli Ojca Kordeskiego. Żebyście nigdy nie myśleli. Panowie! Obudźcie się. Nie ci, którzy tu stoją, ale tam auli Kordeckiego 95% siedzi, może śpi. Żebyście nigdy nie myśleli, że to, co macie, te stanowiska, te mieszkania, te domy, te funkcje, te osiągnięcia, że to jest twoją zasługą, twardzielu. W części tak, ale my tu nie jesteśmy jako poganie, niewierzący w Boga, tylko jako ludzie wiary, tak? Skąd to masz? To jest owoc Bożego błogosławieństwa. Każdy twój sukces, każde twoje osiągnięcie, jeśli Bóg da, jeśli Bóg pozwoli, będzie. Boże błogosławieństwo, bardzo konkretne wsparcie Pana Boga na każdej płaszczyźnie naszego życia. Ale słyszymy ten warunek, tak? Po czym Bóg im błogosławił. Czyli Pan Bóg mówi, będę wam błogosławił. Niczego wam nie zabraknie. Ale bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Główny warunek dopływu Bożego błogosławieństwa to jest życie w trwałym, heteroseksualnym, monogamicznym związku małżeńskim otwartym na potomstwo. Przepraszam, popolitykujemy trochę. Bardzo mnie to zabolało. Bardzo mnie to zabolało. Że się zaczęliśmy trochę budzić w sytuacji katastrofy demograficznej. 9. miejsce od końca. Pośród wszystkich państw całego świata. I zostaliśmy zachęceni do tego, aby ewentualnie to drugie dzieciątko, daj Boże, się pojawiło. Poprzez 500 zł na konto. Katolicki naród z takim poziomem dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Do jakiej parafii nie pojedziesz, to proboszcz pełny dumy. My tu mamy relikwie świętego Jana Pawła II. No to ja pytam, ile rozwodów w tej parafii było? Ile dzieci się urodziło? Bo święty Jan Paweł II płacze, jak patrzy na nasze parafie. Na tą ilość rozwodów i na ten brak dzieci. Potrzebne było 500 zł? 3000 lat już Bóg do nas mówi. Panowie, będę wam błogosławił. Niczego wam nie zabraknie. Żaden wróg zewnętrzny i wewnętrzny nie będzie dla was zagrożeniem. Tylko żyjcie w trwałym małżeństwie, kochajcie i szanujcie te swoje żony i przyjmujcie każde dzieciątko. 3000 lat Bóg to do nas mówi, a my czekaliśmy, żeby jakieś 500 zł obudziło nas. Proszę, zróbmy sobie rachunek sumienia jako faceci. Polacy, gdzieśmy byli przez te lata? Żeśmy doprowadzili do katastrofy demograficznej. Mówiłeś o kajdanach, nie? Że Jezus przychodzi. Panowie, niech to będą te otwierane przez Jezusa kajdany. To, co się dzieje w naszych sypialniach, dobra? Błagam. No i ten trzeci punkcik. Nie wiem jak wy, ale kocham Jezusa. Jesteśmy u matki. Kocham Maryję. Kocham Maryję. Kocham moją żonę Jolę. Kocham nasze dwie córki. Kocham moją mamę, moją teściową. Naprawdę, nie uśmiechajcie się. Bardzo kocham moją teściową. Bardzo wiele jej zawdzięczam. Ale nade wszystko. Ale nade wszystko kocham Jezusa. A wiecie za co? Bo my mężczyźni możemy tak mówić. I niech nam nikt nie zarzuca, że to jest już jakaś miłość interesowna. A co? Niech będzie. Za co kocham Jezusa? Bo jest facetem. Co się stało, że nam się pokazuje Jezusa przede wszystkim takiego słodziutkiego, wymuskanego, a jakie ma czyściutkie te włoski falujące, nie? A ta brudka w ogóle niczym nie zabrudzona, nie? A jaka uczesana, jaka podcięta, nie? A jakie szatki czyściutkie, niesplamione. Raz usłyszałem od pani psycholog, że te wszystkie obrazeczki z tym słodziutkim Jezusem to pewnie niewiasty tworzą. No pewnie tak. To proszę dla kontrastu spójrzcie, jak wygląda twarz Jezusa z Manopello. Z Manopello. Ona niewiele ma wspólnego z tym słodziutkim z kolorowych obrazków Jezusem. Uwaga, gdzieś umknęło. Gdzieś umknęło, ja nie wiem gdzie. Że akcent w przybliżaniu nam osoby Jezusa położony jest na to, że jest Bogiem, Zbawicielem, Odkupicielem, Panem. Bo jest. Ale to jest jedyna z trzech osób boskich o dwóch naturach. O ludzkiej naturze i o boskiej naturze. I jak święty Jan w prologu, a Kościół w okresie Bożego Narodzenia wskazuje nam, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. To dlaczego tak rzadko się mówi, że Słowo stało się ciałem w ciele męskim? Prawda? Jak Maryja pieluszki w żłobie odchylała, to widziała sisiaczka. Tak, tak. To dzieciątko w żłobie to był chłopczyk, który być może nawet w tym momencie się zsiusiał, jak to taki mały chłopczyk przy przebieraniu potrafi, tak? Ale wiecie, co najbardziej przemawia do mnie, jeśli chodzi o potwierdzenie owej męskości Jezusa? No pasja Mela Gibsona. Błagam, proszę, lektura obowiązkowa raz w roku co najmniej, dobra? Pasję Mela Gibsona. I tam widać to, co mi najbardziej w Jezusie odpowiada. Jaki to był facet. Jaki ja za to dziękuję. I teraz uwaga, konkret. Od dziś do końca życia. Jak wchodzisz do kościoła, do kaplicy adoracji i patrzysz na tabernakulum, patrzysz na Najświętszy Sakrament w monstrancji, to nigdy niech ci to nie umknie. Że rozmawiasz jak mężczyzna z mężczyzną. Słyszycie, panowie? Jakie to jest fajne. Przynajmniej dla mnie. Bo co jest największym walorem tej rozmowy, z całym szacunkiem dla kobiet? Że jak mężczyzna z mężczyzną rozmawia, to po pierwsze zawsze się rozumiemy. Facet z faceta zawsze zrozumie. Nawet moja Jolka mnie tak nie zrozumie, jak Jezus mnie zrozumie. Właśnie dlatego, że Jolka jest kobietą. A Jezus jest mężczyzną. Więc po pierwsze zawsze zrozumie, ale po drugie, jak rozmawia mężczyzna z mężczyzną? Panowie, jak? Krótko i na temat, dokładnie, bez marnowania czasu. Panie Jezu, masz chwilkę? Masz. Pan Jezus ma zawsze chwilkę. Panie Jezu, przychodzę z takim problemem, z takim, co mam zrobić? Aha, dziękuję. 3 minuty i wychodzisz. Naprawdę! I teraz uwaga, przy wpatrywaniu się w osobę Jezusa, zachęcam też do tego, bo zanim powstało to moje opracowanie Jezus wzorem i źródłem mocy dla mężczyzny, to tak zrobiłem, wziąłem ołówek. Ewangelię, wszystkie 4. I czytałem z takim pytaniem, co ja jako mężczyzna mogę dostrzec w osobie Jezusa jako mężczyźnie? Czym mi imponuje? Czym mnie dotyka, fascynuje? Podkreślałem to. I co się dla mnie przynajmniej, subiektywnie, ale to też wskazuje, rzuca na pierwszy plan. Dwa fragmenty, które tę cechę Jezusa objawiają. 4 rozdział Ewangelii Janowej, Sychar, rozmowa z Samarytanką i słowa do uczniów. Moim pokarmem jest pełnić wolę mojego Ojca. I dokładnie to samo już w innych okolicznościach, niezwykle dramatycznych. Ogrujec. Ojcze, jeśli możliwe, zabierz ode mnie ten kielich. Ale nie moja wola, lecz Twoja. Panowie, od dziś do końca życia nie ma takiego momentu, szczególnie sytuacja, kiedy stajesz przed ważnymi decyzjami. żebyś nie pytał Jezusa, czy to, co robię, Panie Jezu, jest zgodne z Twoją wolą. Rozejrzyjmy się wokół siebie, w naszych rodzinach, wśród naszych przyjaciół. Ilu facetów znajdziemy, którzy poupadali. Wiecie co, szczególnie chyba w płaszczyźnie finansowej, te spirale kredytowe, te jego pomysły, moje, twoje, a my się, faceci, potrafimy nakręcać, nie? Śmy sobie wymyślili działalność gospodarczą. Och, ile to my zarobimy, nie? A jakimi to my samochodami będziemy jeździć? A proszę bardzo! Mamy prawo marzyć, ale prawdziwa męskość na najwyższym poziomie to jest taka postawa, że jak już sobie to wszystko wymyśliłeś, obliczyłeś, zaplanowałeś, to bierz te papiery, bierz tego smartfona, laptopa czy innego tableta i zasuwaj do kaplicy adoracji czy do kościoła i padaj na kolana i powiedz, Panie Jezu, zobacz tu, podoba Ci się? Bo żona mi mówi, żebyśmy łazienkę wyremontowali. Na jakieś 30 tysięcy będzie to kosztować, kredycie trzeba wziąć. Bo może kuchnię na wymiar chce. Bo może nowy samochód. Bo może w ogóle nowe mieszkanie, nowy dom. Panie Jezu, zobacz tutaj. Takie mam wyliczenia, taki biznesplan, taki kosztorys, takiego kredytu potrzebuję. Panie Jezu, co Ty na to? Panowie, jakie tu jest ważne, żeby dotarło wreszcie do nas, że najlepszym ekspertem z dziedziny finansów jest Jezus. Z dziedziny działalności gospodarczej, kredytów, budownictwa, handlu nieruchomościami, motoryzacji i czego tam jeszcze, rolnictwa też. W czym funkcjonujemy? Słyszysz? Najlepszym ekspertem jest Jezus. Bierzesz. Bierzesz te wszystkie swoje kosztorysy. Nawet jeśli chodzi o te plany kupna auta. Maila dostałem niedawno od mężczyzny, który pisze, że no właśnie takie autko, no 52 tysiące, no skredytowane, no łączny koszt, używane, słuchajcie, 52 używane. Łączny koszt tego autka z tym kredytem to 71 tysięcy, nie? I on tylko tak jeszcze chce dopytać, no co ja o tym myślę, nie? A ja mu odpisałem, a dlaczego pan mnie pyta? Weź, gościu, zdjęcie tego samochodu, cały opis techniczny, wyposażenie, przebieg, wszystko! I zasuwaj do kaplicy. Pokaż to Jezusowi. No Panie Jezu, nie podoba Ci się taki model, taki kolor, takie wyposażonko, taki wypasiony? No nie podoba Ci się, Panie Jezu? Co Ty na to? Ludzie! Czy Jezus nie wie, jak to się skończy? Jak właśnie to auto kupisz? Już pomijam szczegół, że może mieć wady ukryte. Ale ten kredyt, tak? Czy Jezus nie wie tego, jak to się skończy? No kto ma wiedzieć, jak nie Jezus? Czyli o wszystko pytasz. Jeszcze raz. Najlepszym ekspertem z dziedziny kredytu, finansów, działalności gospodarczej, motoryzacji, remontu, handlu nieruchomościami i wszelkich innych działalności jest Jezus. I z każdym pytaniem do Niego. I wiecie, co w tym jest najpiękniejsze? Jak Jezus się cieszy z tego, że my z tymi pytaniami do Niego przychodzimy. No w końcu ma możliwość o męskich tematach porozmawiać. Nie, no poważnie! I druga płaszczyzna. Jest mi bardzo ciężko w tej chwili. Bo to jest i tu, ale też w takiej mojej nowej książce rok temu się ukazała o modlitwie małżeńskiej. Znany obraz, często przywoływany, 8 rozdział Księgi Tobiasza, modlitwa Sary i Tobiasza. Weszli, drzwi zamknęli, przyklęknęli. Po pierwsze, Kto zainicjował modlitwę? Tobiasz. Znacie ci panowie, którzy mieliście przyjemność może gdzieś której z rekolekcji, które Pan Bóg mi pozwala od czasu poprowadzić, przeżywać i jak się ten moment pojawia. Co się wtedy dzieje? Panowie, my żyjący w małżeństwie, a wy single jak najprędzej do małżeństwa, szybciutko, nie marnujcie już ani dnia, szybciutko, do małżeństwa. Jak szkoda, że tego bykowego nie ma, nie? Pamiętacie, panowie? No tak. Co to jest, to dopytajcie takiego pokolenia, jakie ja reprezentuję. A więc szybciutko do małżeństwa. Jak już w tym małżeństwie jesteśmy, nie ma takiego dnia, szczególnie wieczoru, bez modlitwy małżeńskiej. I do żon wówczas mówię na tych rekolekcji, zróbcie tablicę wyników. Taką jak na porządnym stadionie. Heniu, szatan. Czy tam Jasiu, Kaziu, Krzysiu, szatan. Każdy wieczór bez modlitwy małżeńskiej to jest punkt dla szatana, zero dla ciebie. Za realizację modlitwy małżeńskiej odpowiedzialny jest mąż. Dlaczego? Bo za przekaz wiary w rodzinie odpowiedzialny jest mąż, ojciec, mężczyzna. O tym będą pewnie jeszcze mówić i Jacek, i Stanisław. Reprezentantem Boga w rodzinie jest mąż, ojciec. Z całym szacunkiem dla kobiet. Ich rola jest nie do przecenienia, ale jest inna. O tym powiedzieliśmy, komplementarność. Jak dziecko widzi ojca autentycznie się modlącego, to nigdy nie odejdzie od wiary. Od praktyk może odejdzie, bo będzie kryzys praktyk, ale od Boga nigdy nie odejdzie. To tak ogólnie. Jak to się ma do Jezusa? Bo przecież o tym chcieliśmy powiedzieć, że to Jezus nam wskazuje. Bo kochani, jak tak czytamy tę Ewangelię i przyglądamy się Jego misji, to widzimy, że owszem nauczał, że owszem zachwycał, porywał, a cudów to tyle czytał, że rzeczywiście można zazdrościć. Że my tego dzisiaj nie widzimy w naszej parafii, jak tego zazdrościć. Ale co kawałek spotykamy opis, że walczył z szatanem już od postu na pustyni. Idź precz ode mnie. To Jezus nam pokazuje, że to my faceci jesteśmy od tego, żeby w naszych mieszkaniach, w naszych sypialniach, w pokojach naszych dzieci mówić: idź precz, wstrętne diablisko, nie masz tu przystępu. Jak to dzisiaj wygląda? Jedna wielka porażka. Uwaga, Jezus jest naszym Bogiem. Jest naszym Panem, Zbawicielem. Ale nade wszystko, panowie, jest naszym wodzem naczelnym. Wodzem naczelnym. I nie w bitwie, a w wojnie. Takie tam potyczki, chłopaki biegają z karabinami, się strzelają. To naprawdę jest zabawa w porównaniu z tą wojną. Ale ta wojna każdego dnia toczy się wieczorem i w nocy w twojej sypialni. Jeśli Jezus nie jest Panem twojej sypialni, to nie jest Panem twojego życia. A ta bitwa tak wygląda, że wstrętne diablisko nam to podaje na dłoni. Pornografia i antykoncepcja. Iśmy poszli w to jak normalnie ślepe ćmy. Pornografia i antykoncepcja. Dlaczego w katolickiej Polsce z takim dziedzictwem nauczania świętego Jana Pawła II doszliśmy do kryzysu? Nie, katastrofy demograficznej. No właśnie dlatego. A więc jak to chcesz wykrzyczeć dzisiaj, od tego momentu do 17, że Jezus jest twoim Panem? To wejdź na próg sypialni i powiedz: Panie Jezu, jesteś u siebie. Ta sypialnia, słyszysz? Jest miejscem Jezusa. Panie Jezu, jesteś u siebie, a my tu tylko gościnnie z moją ukochaną żoną przebywamy. Panowie, podwijam rękawy, błagam. Niech na tych naszych ramionach mniejsze czy większe mięśnie, bez tatuaży, a jak chcecie, to niech będą te tatuaże, ale nade wszystko niech będą blizny od tych kłów i pazurów wstrętnego diabliska. Ani kawałka naszego ciała nie szczędźmy, broniąc świętości naszych sypialni, pokoi naszych dzieci, świętości naszych żon, naszych rodzin. Po tośmy tu przyjechali. Ja nie wiem, co teraz myśli ojciec Augustyn Kordecki, który chodził z Najświętszym Sakramentem i błagał Jezusa, aby bronił Jasnej Góry. A tu wszystko otwarte i faceci dokonali oblężenia. Dokonali oblężenia, zadeptali 5000, tak Andrzej szacuje, już nos jest, słuchajcie. Zadeptali. Myślę, że ojciec Augustyn skacze tam w tych katakumbach, nie wiem dokładnie gdzie, ale skacze. Dobrze, że trumnę ma dość mocno, skacze z radości. Z tym stąd dzisiaj wyjeżdżamy. Jezus jest naszym wodzem naczelnym. Amen.